Jak zaczęła się pana przygoda z radiem?
Przygoda moja, można powiedzieć, wynikła z rodzinnych tradycji. Mój dziadek już na początku, jak radio powstawało, nawet wcześniej niż w Polsce, bo w 1924 roku zaczął się tym bardzo interesować. Nawet z kolegą założyli filię sklepu z Poznania, który rozprowadzał w Tarnowie wtedy części. I
tutaj mamy taką książeczkę obok nas.
Jest to cennik, w którym są pokazane elementy radiowe, które można nabyć, jak również całe odbiorniki, łącznie z cenami. A w tym salonie, który mieścił się na placu Kazimierza 2, właśnie w latach 20-30 ubiegłego wieku, było można również posłuchać radia, bo radio nie było tak powszechne w domach. W związku z tym każdy mógł tam zaglądnąć, jak dzisiaj, do kawiarenek internetowych i posłuchać radia za niewielką odpłatnością.
To był towar luksusowy, że sobie tutaj tak spojrzę, odbiornik trzylampowy, cena 375 zł i 50 groszy.
Tak jest, bo takie ceny były. Na przykład mój dziadek w 1938 roku kupił telefon Kena na raty, czyli na kredyt, można powiedzieć, i zapłacił wtedy 270 zł. No to była cena dość astronomiczna jak na tamte czasy przedwojenne.
Jak dużo eksponatów ma pan w swoim mieszkaniu?
Tych cenniejszych, takich przedwojennych, no to gdzieś około 15 do 20 sztuk. To są, można powiedzieć, rarytasy. Mam więcej też tych powojennych, ale też można powiedzieć cenne egzemplarze, bo pierwsze pioniery, później szarotkę, kolibry, które ktoś pamięta, już tranzystorowe, turystyczne, także jest tego dużo.
Pamięta pan, od którego się zaczęło?
Zaczęło się, no to tutaj jest ten egzemplarz. Dziadek mój, Ignacy, w 1924 roku sam zmontował. No i wtedy jeszcze nie nadawały stacje polskie, no to słuchano stacji zagranicznych, to niemiecki, austriacki, który wcześniej to zaczynał.
To ten z dużą lampą?
Tak, to jest lampa, jedna z pierwszych lamp produkcji Philipsa.
A tu obok takie mniejsze pudełeczko czarne z słuchawkami?
To jest radio kryształkowe, które było i przed wojną, i po wojnie nawet bardzo popularne, bo nie potrzeba było żadnego zasilania. Tylko to, co antena zebrała, przetwarzała. Później ten dedefon przetwarzał na słuchawki, na głos i można było słuchać audycji. Kryształek to jest, można powiedzieć, taki pierwowzór diody. Korzystana była tam kryształek galeny, to jest siaczko ołowiu, i on przepuszczał prąd tylko jednokierunkowo. Później zastąpiono to i diodą półprzewodnikową, jak i diodą lampową.
Czy one jeszcze działają?
Do tamtego z lampą, no to trzeba zasilanie anodowe i żarzenia. Jakby to podłączył, to posłucha oczywiście. A na tym, no to tylko trzeba długą antenę. Do odbiorników kryształkowych, czym dłuższa antena, tym był lepszy odbiór. To były początki i każdy był zadowolony, że mógł coś słuchać. To był okres przedwojenny. Wojna to znowu konspiracja, wykorzystywanie radia. To radio z 1938 roku, które tutaj...
Przed nami, na szafie.
Tak, to było wykorzystywane w czasie wojny do słuchania komunikatów i pisania dla oddziałów konspiracyjnych komunikatów z frontu, co się dzieje. Nawet była taka historia, że jeden z tych, który tłumaczył, był narodowości żydowskiej i jak Niemcy go chycili i zabierali w transporcie, no to zdał. Tylko przypadek sprawił, że rodzina nie ucierpiała, bo jeden z gestapowców na imprezie u Folgerojcza powiedział o tym, że u Wilczyńskich w sklepie słucha się radia, i usłyszała to służąca Polka, przyleciała, ostrzegła, i tata wywiózł to radio, w inne miejsce schował. Na drugi dzień rzeczywiście Niemcy wpadli do sklepu, przekopali wszystko łącznie z podłogami, nie znaleźli. Tak rodzina uniknęła jakichś konsekwencji nieprzyjemnych, no bo wtedy to groziło karą śmierci. No i to radio jest do dzisiaj i jest z dokumentami. Mam do niego gwarancję, mam te wszystkie kwity, jak dziadek zakupywał.
To jest to najbliższe panu radio?
Tak. Później, żeby nie było takich komplikacji, no to jest radio zrzutu, już angielskie, malutkie, które można było szybko ukryć, schować.
To są piękne radia. To są radia oprawione w drzewo i wyglądają troszeczkę jak fragmenty jakiegoś mebla.
Tak. Wtedy się to tak produkowało. Zresztą dzisiaj też produkuje się takie, można powiedzieć, imitacje tego, które pasjonaci już zamiast tych oryginałów sobie umieszczają w swoich mieszkaniach.
A to tutaj przed nami, to w czarnej oprawie?
To jest produkcji już NRD-owskiej, powojenne, z lat 50-tych, 60-tych. Na takich radiach właśnie słuchało się po wojnie Wolną Europę.
Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
Będziemy mówili wam prawdę o wypadkach rozgrywających się w świecie. Będziemy prowadzili na falach eteru walkę z rusyfikacją i sowietyzacją polskiej kultury. Będziemy walczyli z fałszowaniem naszej historii i naszych tradycji. Będziemy mówili głośno to, czego społeczeństwo polskie wypowiedzieć głośno nie może, bo ma knebel na ustach.
Wszystkie działają?
Jakby chciał, w większości działają. Są egzemplarze, które brakuje lamp z tych starszych. Chciałem to dokupić, niestety jest problem, bo jednak lampy się starzeją i emisja ich po jakimś czasie wygasa.
A zdarza się, że ściąga pan czasami, żeby posłuchać tego szmeru, tego dźwięku, bo to jest zupełnie inna jakość niż ta, do której my jesteśmy przyzwyczajeni.
Ale to bardzo rzadko, bo moje hobby to mam inne radia i słucham z całego świata.
Czyli krótkofalarstwo.
Krótkofalarstwo. Te radia już są jako eksponaty i staram się, gdzie mogę, pokazać, żeby to nie było tylko, że stoi u mnie w mieszkaniu. Jak tylko ktoś zaproponuje wystawy. Wystawę miałem w Pazarzu Tertila z kolegami, również w Wyższej Szkole Inżynierskiej z okazji Dnia Energetyka.
Który okaz przyciągnął największą publiczność?
Można powiedzieć, że każde radio, bo to jest każda jakaś osobowość inna, a z drugiej strony po tej wystawie w Pasażu Tertila ci, co oglądali Społeczeństwo Tarnowa, nawet miało propozycję, żeby to stała była ekspozycja, bo mówiono, że takich niektórych eksponatów nie widzieli nawet w Muzeum Techniki w Warszawie.